Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Jesteśmy właściwie rok po pierwszym i największym jak do tej pory zamknięciu polskiej gospodarki i dziś poproszę głównego ekonomistę Polityki Insight, Adama Czerniaka, oraz ekonomistkę i analityczkę Hannę Cichy o wyjaśnienie, w jakim stanie jest obecnie polska gospodarka, jakie procesy w niej zachodzą i które z nich są bardziej takim czynnikiem czy efektem statystycznym, a które mogą zostać z nami na dłużej. Zapraszam na rozmowę o stanie polskiej gospodarki. To zacznijmy tak dla porządku. Nie wiem kto z Was, ale rzucę tak w powietrze. Jakie najważniejsze dane już znamy za kwiecień? Już mamy ostatni dzień tego kwietnia. Jak one się zmieniły i dlaczego? Będziemy o tym też pewnie rozmawiać. Dlaczego one tak bardzo rosną? Bo to też jest ciekawe. I czy ten miesiąc był dla Was trudny do prognozowania? Albo inaczej, jak był trudny do prognozowania, bo napisaliście na ten temat analizę?
No, za kwiecień dużo danych nie znamy, ale wydaje mi się, nie wiem, Haniu, czy się zgodzisz, znamy najważniejsze, czyli szybki szacunek inflacji Głównego Urzędu Statystycznego i ta inflacja nawet nasze dosyć pesymistyczne prognozy przebiła, bo z tego, co opublikował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny, inflacja wyniosła 4,3% w kwietniu. Dużo, najwięcej od marca zeszłego roku i to faktycznie dużo powyżej celu, a przede wszystkim dużo więcej niż w marcu, bo w marcu było 3,2% inflacji. No to jest wzrost o 1,1 punktu procentowego i to jest bardzo duży wzrost inflacji i wszystko wskazuje na to, że ta inflacja raczej w najbliższych miesiącach nie spadnie.
Tak i nawet w odróżnieniu od tych wszystkich innych danych, o których za chwilę będziemy rozmawiać, tutaj nie można całej winy zrzucać na efekty statystyczne. Na pewno one częściowo przełożyły się na tą inflację, na przykład paliwa są prawie 30% droższe niż w zeszłym roku. No bo w zeszłym roku mieliśmy gwałtowny spadek ceny ropy, który było również widać na stacjach benzynowych. Ale bardzo ważny udział w tej inflacji cały czas ma inflacja bazowa, która utrzymuje się w okolicy 3,9%. A prawdopodobnie wraz z otwarciem gospodarki będzie rosnąć, bo te nowo otwierające się, czy ponownie otwierające się usługi będą otwierać się z wyższymi cenami.
Nie wiem jak wy, ale ja jeżeli chodzi o ceny, w mojej bańce funkcjonują dwa wytłumaczenia. Jedno jest takie, że oczywiście drukujemy te pieniądze, w ogóle pełno banknotów jest co chwilę i rząd rozdaje te pieniądze i tak dalej. I to jest jedno. A drugie wytłumaczenie jest takie, kolega próbował kupić rower i powiedzieli mu tak, w sklepie to, co jest, to może pan kupić, ale to, co pan zamówił, to będzie na lipiec 2022. A jak przyszedł jeszcze dzień później zapytać, to ten rower był już 60 zł droższy. I co jest bliższe prawdy?
Prawda jest dosyć złożona. Mamy do czynienia ze światowym wzrostem cen surowców. Bardzo różnych surowców, od energetycznych poprzez metale, aż do żywności. I ten wzrost ma różne przyczyny. Częściowo to jest również kwestia luźnej polityki monetarnej prowadzonej przez największe gospodarki. Myślę tutaj akurat działania NBP-u w skali światowej są niezauważalne. A częściowo odbudowującego się popytu, ale też wyższych kosztów, które w dalszym ciągu nakłada pandemia w związku z na przykład koniecznością kwarantanny, jakichś tam kontenerów i opóźnień, które z tego wynikają. No ale w krajowej inflacji gdzieś tam wciąż jest też problem rynku pracy i niedoboru pracowników myślę i presji płacowej, a to jest problem, który może przez tą pandemię był trochę utajony, ale za kilka miesięcy do niego wrócimy i to znów będzie główny temat naszych rozmów. A z kolei w tych usługach, no jeżeli harmonogram otwierania usług przewiduje, że one otwierają się z ograniczeniami sanitarnymi, co oczywiście jest zrozumiałe i konieczne, to jest kwestia nakładów na maseczki, płyny dezynfekcyjne, to jest kwestia tego, że można obsłużyć mniej klientów jednego dnia, więc żeby to się wszystko spinało, no to trzeba podnieść ceny.
A te efekty podażowe, bo za chwilę przejdziemy też do produkcji, więc już trochę tak też produkcyjnie Was zapytam, widać bardzo to, że i te kontenery z Chin drożeją bardzo do Europy i do Stanów. Jest też problem z układami scalonymi.
Problem znowu jest bardziej złożony, bo jedna rzecz to jest podaż niektórych elementów, takich jak właśnie mikroprocesory, czy rzeczy dopływających do nas z Azji. Natomiast drugi element jest taki, że część biznesu przetwórczego jednak wstrzymała się z inwestycjami w 2020 roku. Zupełnie. Tak? To znaczy, oni nie wiedzieli, co będzie. Wciąż niepewność jest dosyć duża, bo nie wiadomo, czy będzie czwarta fala, czy będzie jakaś mutacja. To o tym jednak się przez cały czas mówi i tutaj też w innych podcastach o tym rozmawiamy. I to powoduje, że firmy jeszcze nie wrzuciły, powiedzmy sobie, szóstego biegu. Tak? To znaczy, one mają te moce wytwórcze, które miały przed pandemią, zrezygnowały ze zwiększania mocy wytwórczych i w tej chwili no już na 100% tych mocy wytwórczych w niektórych przedsiębiorstwach, a może nawet i 110%, bo widzimy wypłaty nadgodzin, funkcjonują. No ale żebyśmy mogli pójść dalej, czyli żeby ten rower nie dotarł do nas w 2023 roku, no to firmy muszą doinwestować, muszą zwiększyć liczbę pracowników, a boją się to robić w tym momencie, ponieważ nie wiadomo, czy za moment jednak znowu się w tej gospodarce nie zamkniemy, czy ten popyt nie spadnie i jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość. Stąd też te ograniczenia podażowe są i chyba po raz pierwszy od wielu lat w Polsce możemy mieć inflację wynikającą właśnie z ograniczeń podażowych, także w przemyśle.
To jak już patrzymy na ten przemysł, to mamy tą pierwszą wartość, która będzie taka wysoka. W kwietniu dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 41,8% w ujęciu rocznym. To, jak rozumiem, jest ta niska baza z zeszłego roku. Jak polscy producenci sobie radzą? Też widziałem takie opinie, że myśmy tak dosyć dobrze przeszli przez ten kryzys, bo w czasie zamknięcia ludzie sobie remontowali domy, a mamy dużo fabryk mebli i generalnie produkujemy to, co się sprzedawało akurat w czasie epidemii.
Jeżeli chodzi o tę produkcję, najpierw odpowiem na twoje wcześniejsze pytanie, czy było trudno prognozować w tym miesiącu. Nie, w tym miesiącu było bardzo prosto prognozować, bo w zasadzie nic nie wiemy. Więc to, co wychodziło nam z modelu, to generalnie przyjmowaliśmy, bo błąd wynikający z zamieszania z niskimi efektami bazy, niewielką liczbą informacji na temat tego, jak wygląda to odbicie w tej chwili, czyli co jest efektem statystycznym, co jest efektem faktycznie poprawy koniunktury, powoduje, że błąd prognoz jest bardzo wysoki. Ja nawet mówię, że w zasadzie czy będzie 30% czy 50% wzrost na tej produkcji, to jest tak samo możliwe, więc przyjęliśmy to, co wychodzi z modelu. Oczywiście to powoduje, że nie wiadomo, czy trafimy, natomiast prognozowało się dosyć zabawnie i przyjemnie.
Tak, niewątpliwie było zabawnie. No, nie zgodzę się z tym, że zupełnie nic nie wiemy, bo trochę mówi nam też marzec o tym, co prawdopodobnie dzieje się w kwietniu, a w marcu ten przemysł miał dobry wynik nie tylko ze względu na efekty bazy, które już były widoczne, ale też ze względu na bardzo duży popyt, głównie z zagranicy. I tutaj jakby w całości polska gospodarka trochę łagodniej przeszła ten kryzys ze względu na swoją strukturę, na to, co jeszcze rok temu mogliśmy narzekać, że to jest takie mało innowacyjne, że jesteśmy tacy uzależnieni od tych zachodnich klientów. No to teraz wszystko nas ratowało. Duży udział przemysłu i w zatrudnieniu i w PKB, duży udział właśnie tych takich mało innowacyjnych fabryk, mebli i tak dalej. To wszystko umożliwiło nam utrzymanie i wysokiej produkcji, i wysokiego zatrudnienia.
Okej, to mamy za sobą przemysł, zajmijmy się handlem, bo to jest też taki ciekawy wątek. On z kolei ponad 20% urósł w ujęciu rocznym. Tutaj podobnie jest to baza, tak piszecie w analizie. Czy z każdym kolejnym zamknięciem widać, że przedsiębiorcy się jakoś lepiej dostosowywali do tych obostrzeń? Bo teoretycznie kwiecień był miesiącem zamknięcia, a ten handel jednak jest dużo wyższy niż rok temu.
No, dostosowanie zachodziło po obu stronach i sprzedawców, i klientów. Dużo firm zwiększyło albo w ogóle stworzyło od zera kanały sprzedaży elektronicznej, ale też klienci przyzwyczaili się, nawet ci, którzy byli sceptyczni wcześniej do zakupów przez internet, przyzwyczaili się, że to jest jedyna opcja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie rok temu mieliśmy do czynienia z dużo większą niepewnością i dużo większym spadkiem nastrojów konsumentów, którzy po prostu bali się robić nawet te zakupy, które mogli, bo nie wiedzieli, czy sytuacja materialna ich gospodarstw domowych nie pogorszy się gwałtownie w kolejnych miesiącach. Dzisiaj już większość osób wie, czy znajduje się w tej grupie narażonej na zwolnienia, czy wręcz przeciwnie. W związku z czym, jeżeli ogranicza swój popyt konsumpcyjny, pandemii, to albo dlatego, że właśnie czekają, że jednak otworzą się sklepy i będzie można robić zakupy tak, jak jest im wygodniej. No albo dlatego, że w sytuacji jednak ograniczonej aktywności społecznej, no mamy trochę mniej potrzeb. Kupujemy mniej ubrań, kwiatów, ciastek, tak, bo nie spotykamy się, nie wychodzimy. Jeżeli uczniowie uczą się w domach, to też potrzebują mniej niż gdyby chodzili do szkoły, więc tutaj pewnie będziemy jeszcze widzieć dalsze odbicia w handlu, kiedy zwiększą się potrzeby.
Ten handel elektroniczny i to dostosowanie to naprawdę fantastycznie też widać po wynikach i InPostu, i też Allegro, po tym, że Amazon się w Polsce pojawił i wygląda na to, że faktycznie jeżeli ktoś raz skorzystał i miał pozytywne doświadczenie z zakupami przez internet, to prawdopodobnie będzie się tego sposobu trzymał. Pewnie nie w 100%, no ale tych zakupów przez internet na pewno będzie dużo więcej. Mówiłaś też o rynku pracy przed chwilą i tutaj wygląda na to, że naprawdę też jeżeli chodzi o bezrobocie, sytuacja wygląda całkiem nieźle, a i zatrudnienie, tak patrzę z tego, co piszecie w analizie, też wzrosło.
Czyli wzrosło rok do roku, natomiast miesiąc do miesiąca praktycznie pozostało niezmienione, więc w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, bo o tym tylko mówimy o sektorze przedsiębiorstw, a nie o całej gospodarce, to warto nadmienić, to jeszcze nie widać efektów poprawy koniunktury. Zresztą też, mówiąc zupełnie szczerze, te wszystkie wspaniałe wyniki, o których my tutaj mówimy, to są wyniki, które jednak w dużej mierze, za wyjątkiem przemysłu, są efektami bazy, czyli tego, że porównujemy się do kwietnia 2020 roku, kiedy no, ten okres recesji pandemicznej był najgłębszy. A z miesiąca na miesiąc na razie ta koniunktura jeszcze nam się jakoś bardzo drastycznie nie poprawiła. Dopiero spodziewam się w maju, czerwcu, jak zostaną zdjęte kolejne obostrzenia pandemiczne, dopiero wtedy ludzie ruszą do sklepów i można powiedzieć, że nawet te 22%, które widzimy teraz, to może być mało w porównaniu z tym, co zobaczymy za kilka miesięcy i to samo zobaczymy zatrudnienie. Dopiero wtedy firmy zaczną zatrudniać. To też to, co mówiłem o przemyśle. Także jednak przedsiębiorcy tak się zastanawiają, czy to już ten moment, kiedy wszyscy będziemy zaszczepieni i w zasadzie wracamy do normalności i zapominamy, czy jednak jeszcze to ryzyko gdzieś z nami tutaj jest i lepiej nie dotrudnić kolejnych osób.
Może jakoś myśleliście o tym, albo jesteście w stanie to określić, z czego wynika to, że jednak w ciągu tego roku to bezrobocie jakoś nie powiększyło się znacząco. W przypadku poprzednich kryzysów, pamiętam, bezrobocie rosło na tyle, że powrót do poziomów przedkryzysowych potrafił trwać nawet i 5 lat, a teraz trwał 3 kwartały.
Przede wszystkim, tak jak już wspominałam, to jest struktura gospodarki. Te branże, które zwalniały, odpowiadają za bardzo mały wycinek zatrudnienia. Podczas gdy przemysł, nawet jeżeli ograniczał produkcję i ograniczał nowe zatrudnienie, to raczej niechętnie zwalniał pracowników, mając w pamięci doświadczenia z końca 2019 roku, kiedy zwłaszcza dobry pracownik był na wagę złota i lepiej było go utrzymać nawet przez parę miesięcy niezbyt potrzebnego, niż go zwalniać i potem szukać kogoś na jego miejsce. Druga część jest taka, że pewnie część tych miejsc pracy, które znikły, to były miejsca pracy w szarej strefie, więc nie widzimy ich też w tych oficjalnych rejestrach. No a trzecia jest taka, że jednak konstrukcja tych różnych rządowych programów wsparcia mobilizowała do zatrzymania zatrudnienia nawet w tych najbardziej narażonych branżach. No, wiemy, że te tarcze nie były idealne, nie były kompletne, że część przedsiębiorstw, mimo iż nie mogła działać i zarabiać, nie została objęta żadnym wsparciem, ale duża część została i moment, w którym oni by zaczęli zwalniać, bo ta ochrona z tarcz wygasła, jest mniej więcej teraz, to jest kwiecień i maj. Widzą już przed sobą harmonogram otwierania gospodarki na przyszły miesiąc, więc może jednak tych pracowników nie zwolnią.
No to ja jeszcze dodam dwa czynniki tutaj, które są ważne. Pierwszy czynnik to jest to, że jeżeli zwolnienia były, to one w dużej mierze dotykały pracowników, czy to na umowach o dzieło, czy umowach zlecenia w ogóle cywilnoprawnych, w tym także studentów, obcokrajowców, którzy u nas się zatrudniali, a to nie są osoby, które w pierwszej kolejności rejestrują się w urzędach pracy. Znaczy zdecydowanie mniej. Znaczy one przechodzą po prostu do osób nieaktywnych zawodowo i widzieliśmy w 2020 roku wzrost osób nieaktywnych zawodowo w naszym kraju. A drugi czynnik, który też jest dosyć ważny, aczkolwiek mniej ważny niż przy poprzednich kryzysach, to jest to, że osoby, które mają taką możliwość, przechodzą do zatrudnienia w rolnictwie. Widzieliśmy mocny wzrost liczby zatrudnienia w rolnictwie, co po prostu wynika z tego, że część osób, która jest zwalniana, czy przestaje pracować w hotelu, hotelu, restauracji, w mniejszych miejscowościach czy w ogóle na terenach wiejskich, to przechodzi do rolnictwa, tam się rejestruje w gospodarstwie indywidualnym pewnie i dzięki temu ma ochronę społeczną zapewnioną przez państwo i widnieje jako osoba zatrudniona, mimo tego, że faktycznie za dużo nie pracuje.
Haniu, ty pisałaś analizę na temat tego, jaka była właściwie ta skala upadłości i zamykania firm. Rok temu mówiliśmy, no ale to też były czasy właśnie tej super niepewności, o której wspominacie, że być może czeka nas największy kryzys, jaki przeżyliśmy. I co możemy teraz po roku powiedzieć?
No paradoksalnie wciąż nie możemy powiedzieć za dużo. Po pierwsze, jeszcze nie widzimy w danych upadłości, one dopiero się pojawią. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby i wszczynanych postępowań upadłościowych i ogłaszanych upadłości przez sąd, ale to w dużej części wynikało z tego, że po prostu sądy pracowały wolniej przez część pandemii. To po pierwsze. Po drugie, z tego, że została przyjęta uproszczona procedura restrukturyzacyjna w drugiej połowie poprzedniego roku i ona się cieszy bardzo dużą popularnością i tutaj też ciężko jest wydzielić wpływ pandemii, tego, że firmy są w gorszej sytuacji i potrzebują tej restrukturyzacji, od tego, że to jest przyjazna firmom procedura, więc korzystają z niej, a nie korzystałyby z tej starej. No i nie widzimy też jeszcze tych przedsiębiorstw, które właśnie mogłyby upaść, ale nie upadły czy nie zawiesiły działalności ze względu na tą konstrukcję rządowego wsparcia. Jeżeli oni przestaną działać, no to nie będą podlegać tym różnym umorzeniom, pożyczkom i tak dalej. A dopóki działają, to jeszcze mogą na coś liczyć, więc o upadłościach będziemy mogli rozmawiać realnie pewnie w drugiej połowie tego roku.
Ty pisałaś też, że rośnie liczba przejęć. Nie wiem, czy w Polsce to tak bardzo widać. Na pewno widać to wśród dużych technologicznych firm i nie tylko technologicznych, bo chociażby na przykład Amazon kupuje samoloty od linii lotniczych i przerabia je na cargo, bo ludzie nie mogą podróżować, ale za to towary przez internet sprzedają się wyśmienicie. Za tym idą przejęcia zarówno aktywów w postaci jakichś tam samolotów, jak i konkretnie też udziałów w przedsiębiorstwach transportowych. To jest taki fragment, który ja śledziłem do tej pory, a jak wyglądały, na czym polegają mniej więcej te przejęcia, o których ty piszesz.
Ewidentnie ta niepewność nie odstraszyła firm, które chciały angażować się w przejęcia i ten kawałek, o którym ty opowiedziałeś, czyli firmy technologiczne, to jest większy kawałek tego tortu. Było też spore zainteresowanie przejęciami firm biotechnologicznych, czy związanych z technologiami medycznymi, także medialnych, ale jest też fragment, o którym wiemy dużo mniej, czyli skala zmiany własności w mikro, małych i średnich firmach. Tutaj jedyne dane, którymi dysponujemy, to są dane z serwisów ogłoszeniowych, które pokazują, że jest wystawianych znacznie więcej, to są wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku, jest wystawianych znacznie więcej firm na sprzedaż i to bardzo często są firmy właśnie gastronomiczne, hotele, siłownie, a także firmy, które pracowały na potrzeby tych wymienionych. Tylko no, tutaj na razie mamy dosyć mało danych, to się nie mieści w statystyce publicznej, znamy tylko te ogłoszenia. No i pewnie też efekty zobaczymy za jakiś czas.
To teraz o przyszłość. Prognozowanie, ja myślałem, że jest trudne, Adam mówi, że jest łatwe. To w takim razie, co nas czeka w najbliższym kwartale, a może nawet i do końca roku, jeżeli jesteście w stanie to powiedzieć.
Zacznę może w takim razie od bon motu, że prognozowanie jest proste, zwłaszcza jeżeli dotyczy przeszłości. A jeżeli pytasz, co ja prognozuję na kolejny kwartał, czy my prognozujemy na kolejny kwartał, to jest już dużo trudniejsze. Natomiast myślę, że trzymamy dosyć mocno naszą prognozę inflacji. Znaczy my byliśmy chyba jednym z pierwszych zespołów ekonomicznych w Polsce, który mówił, że inflacja w tym roku będzie wysoka i że oczekiwania na to, że inflacja w tym roku spadnie w porównaniu z rokiem 2020, są nadmiernie optymistyczne. Już w styczniu mówiliśmy o tym, że inflacja będzie wynosić w roku średnio 3,4%. W tej chwili wygląda na to, że ona będzie raczej zbliżona do 4%, a może nawet 4% średnio w tym roku przekroczyć. I to jest coś, co na pewno zobaczymy w drugim kwartale. Znaczy te 4,3%, które wyszły w kwietniu, to jest jeszcze mało. Możliwe, że będziemy mieć za moment więcej. Niektórzy już zaczynają przebąkiwać o 5%, co nie wydaje mi się zupełnie wykluczone. Natomiast jeżeli patrzymy na gospodarkę realną, to tutaj też jest wysoko. Ale tutaj wysoko znaczy dobrze, bo mam bardzo rozkręcony przemysł, który będzie na pewno w pierwszym kwartale już tę gospodarkę mocno ciągnął. Przemysł zwłaszcza nakierowany na eksport. W drugim kwartale nic nie wskazuje na to, żeby ten przemysł zaczął zaczął zwalniać, a włączą się pozostałe silniki gospodarcze, w tym przede wszystkim handel i konsumpcja usług, że w momencie, w którym ta gospodarka zacznie się otwierać, rząd zniesie kolejne obostrzenia, to usługi będą rosły. Natomiast ja nie spodziewam się tego, nie wiem, Haniu, czy ty się ze mną zgodzisz, bo chyba żeśmy jeszcze tego aż tak dokładnie przedyskutowali, że będzie od razu skok na usługi. Będzie odłożona konsumpcja i nagle usługi nam będą rosnąć o 20% czy 15%. Ja raczej obstawiam, że ten wzrost sektora usługowego będzie bardziej wypłaszczony przez to, że poszczególni konsumenci będą się w różnym momencie włączać. Także krajowi ruszą, później włączy się popyt turystyczny, później się włączy popyt zagraniczny, a na końcu włączy się popyt biznesowy i to się tak rozsmaruje przez najbliższe kilka kwartałów, że nie będziemy mieć takiego jednego kwartału mocnego wybicia wzrostu.
No rzeczywiście można się obawiać o tych konsumentów zagranicznych, czyli o turystykę zagraniczną. Po pierwsze, nie wiemy, kiedy pojawią się unijne paszporty szczepionkowe dokładnie i jak one będą działać. Po drugie, jeżeli Polska nie nadąży za tą unijną średnią w szczepieniach i w opanowywaniu pandemii, to pewnie ci zagraniczni turyści wybiorą bezpieczniejsze kierunki. Albo zostaną w kraju, albo pojadą do takich krajów, które są bardziej wyszczepione niż my. Aczkolwiek jeżeli chodzi o popyt krajowy, to może nie umiem tutaj oddzielić swojego entuzjazmu jako konsumentki czekającej na otwarcie tego sektora usług, ale myślę, że on będzie duży, zwłaszcza, że mamy dużo takich wydarzeń, które się poprzekładały z zeszłego roku. To będą wesela, komunie, to wszystko nakręca i konsumpcję usług, ale też dóbr. Myślę, że mamy jakieś plany urlopowe niezrealizowane. Znowu pewnie część tych turystów, którzy w normalnych warunkach pojechaliby za granicę, zostaną w kraju, więc to może się nakręcać.
Na otwarcie których usług czekasz najbardziej?
No, w gastronomii i teatrów. Mam nadzieję, że będzie kultura w wakacje dostępna.
Ja bym się na koncert...
Właśnie, też chciałem powiedzieć, że koncert, bo do teatrów to udało mi się chodzić, nawet łatwiej było znaleźć bilet do teatru niż przed pandemią, więc to mi się udawało w trakcie pandemii wybrać, a na koncercie chyba żadnym nie byłam, może jednym, ale w bardzo dużych obostrzeniach, co też średnia przyjemność.
Rozmarzyliśmy się, ale na koniec jeszcze słuchajcie, czynniki ryzyka, co może przeszkodzić tej rakiecie, o której przed chwilą powiedzieliśmy.
To pewnie Piotrka Żakowieckiego byś musiał zapytać, czyli naszego analityka zdrowotnego, bo w zasadzie zmiany w pandemii, tak? To, że szczepienia okażą się średnio skuteczne, bo my nie wiemy, jak długo szczepionki będą nas chronić przed koronawirusem, czy nie dotrą jakieś mutacje, które są odporne na szczepienia, a w zasadzie potrafią obejść ten wzmożony nasz szczepionką układ odpornościowy, czy ten wirus, który panuje w tej chwili w Indiach i tutaj mam bardzo negatywne doniesienia, czy do nas nie dotrze i też nie będzie właśnie potrafił pokonać naszej odporności szczepionkowej. To na pewno. No i kolejna kwestia to jest inflacja. Tak? To znaczy to jest oczywiście czynnik średniookresowy, bo na razie taka inflacja przy takim wzroście gospodarczym nie jest jeszcze szkodliwa, ale jeżeli nam inflacja się rozkręci powyżej 5% i za tym pójdą oczekiwania płacowe, to się może skończyć taką spiralą cen. I taka spirala cen może się skończyć później kryzysem stagflacyjnym.
Ja bym do tych szczepień dodała jeszcze jedną część tego ryzyka, czyli niska skłonność do szczepienia się. Czy nie osiągniemy tego odsetka szczepień, który jest potrzebny, żeby nas uchronić przed jakąś jesienną falą.
Na tych czynnikach kończymy. Bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście się podzielić swoim punktem widzenia na polską gospodarkę. No i dalej będziemy śledzić tę sytuację i pewnie może jakoś przed wakacjami do tej rozmowy wrócimy. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdeczne, do usłyszenia.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.